Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was, uczestników Forum Charyzmatycznego w Szczecinie. Przepraszam, że nie mogłem przyjechać i że w takiej formie spotykam się z Wami. Sprawa zupełnie ode mnie niezależna. Ale cieszę się, że jesteście tam, w tym miejscu i przez wspólną modlitwę, słuchanie Słowa Bożego staracie się przybliżać do Pana Boga, sprawić, żeby Wasze serca biły coraz mocniej w Jego kierunku. Myślę, że takie doświadczenie Kościoła, jakie teraz przeżywacie, jest bardzo potrzebne zarówno dla Was, jak i dla kapłanów, którzy Wam towarzyszą, którzy głoszą dla Was słowa Pana Jezusa. Razem tworzycie wspaniałą atmosferę, którą mogę oglądać przez internet, przez transmisję. Miałem okazję słuchać niektóre z tych konferencji. Jestem pod ogromnym wrażeniem Was, którzy pokonaliście naprawdę niektórzy wiele kilometrów, aby być w Szczecinie. No i zarazem jestem pod wrażeniem kapłanów, którzy z taką mocą i z taką wiarą głoszą Wam Słowo Boże. Bardzo mi brakuje Waszej obecności, kiedy mówię tutaj, no, wyobrażając sobie Was, siedzących na sali, a mówiąc właściwie do kamery i z pewnością to, co teraz mówię, no, nie wybrzmi tak, jakbym chciał, żeby wybrzmiało, gdybym mógł spotkać się z Wami twarzą w twarz. Ale myślę, że chociaż tych parę najważniejszych zdań, które chciałem Wam przekazać podczas tego forum, uda mi się teraz do Was wypowiedzieć. Po pierwsze, bardzo cieszę się, że otwieracie się na charyzmaty. Staracie się pytać Pana Boga, jakie jest takie wyjątkowe powołanie każdego z Was, czego Pan Jezus od Was chce. Tak się składa, że miałem okazję spotkać się niedawno z pewnymi młodymi małżeństwami w ramach kościoła domowego i był podjęty temat charyzmatów. Czym właściwie są charyzmaty? I tak, kiedy staraliśmy się odpowiedzieć wspólnie na to pytanie, najczęściej padała odpowiedź, że to jest jakiś wyjątkowy dar. Coś, co dał nam Pan Bóg i jest to coś ekstra. Coś, czego taki zwykły człowiek, szaraczek nie posiada. Na przykład może to być właśnie dar uzdrawiania, może wskrzeszania, mówienia językami, prorokowania i tak dalej. Ale jednak opierając się na Słowie Bożym, a przede wszystkim na naszym takim zwyczajnym, codziennym doświadczeniu, doszliśmy do wniosku, że charyzmaty są czymś innym, że to zostało złożone w sercu i w duszy każdego z nas. Już w momencie Chrztu Świętego i ponownie w momencie, kiedy przyjęliśmy sakrament bierzmowania. A więc jest to coś, co posiada każdy z nas. Pewne specjalne łaski i dary od Ducha Świętego. I druga bardzo ważna rzecz. Zostały złożone w nas właśnie po to, abyśmy przez nie służyli innym ludziom, Kościołowi. I właśnie teraz, kiedy modlicie się do Ducha Świętego, może podjęty był też temat charyzmatów. Nie jeden z Was zadał sobie takie pytanie, a co jest moim charyzmatem? Czy w moim sercu Pan Bóg złożył jakieś specjalne łaski i dary? I odpowiedź brzmi tak. Każdy z nas tutaj obecnych ma specjalne łaski dane od Pana Boga właśnie po to, żebyś przez nie mógł służyć innym ludziom. Jakie to są łaski, jakie to są dary? No, sprawa oczywiście bardzo indywidualna, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na te dary, które są dzisiejszemu światu bardzo potrzebne i z pewnością ma je każdy z nas. I pierwszym z takich darów jest dar miłości. Zwróćmy uwagę, jak bardzo dzisiaj potrzeba tej miłości w świecie. Jak bardzo pozytywnie oddziałują na nas osoby, które noszą w swoim sercu miłość i nie jest to miłość udawana. Jest to miłość pochodząca od samego Jezusa Chrystusa. Co więcej, jesteśmy w stanie łatwo przekonać się i zorientować, czy jest to udawane, czy to jest autentyczna miłość pochodząca od Pana. Przez ten dar Bóg chce pokazywać nam, że jest obecny pośród nas. A więc Pan Jezus chce posłużyć się Tobą, aby powiedzieć osobie siedzącej obok Ciebie, i osobie, do której wrócisz, kiedy pojawisz się w swoim domu, w miejscu pracy, chcę przekonać, że jest obecny i że bardzo nas wszystkich kocha, że czeka na nas w niebie, że tam przygotował dla nas miejsce. Pan Jezus chce, żebyśmy otwierali się na ten wyjątkowy, wielki dar, dar miłości. Pan Jezus chce, żebyśmy tym darem posługiwali i Pan Jezus tego pragnie o wiele bardziej niż wszelkiego rodzaju innych darów, które tak obficie wylewa na wielu ludzi w Kościele, które może są spektakularne i ściągają tłumy. Ale zwróćmy uwagę właśnie, że przez ten zwykły gest miłości, który każdy może z nas świadczyć wobec siebie nawzajem, tak wiele dobra możemy uczynić dla świata. Tak łatwo i tak małym nakładem sił możemy przekonać, że Bóg jest obok nas, że posługuje się nami. Że ten gest wyciągniętej ręki, uśmiechu skierowany do drugiego człowieka jest uśmiechem samego Pana Boga. Zwróćmy uwagę na przykład na te osoby, które może spotkamy na najbliższej przerwie, które może będą smutne, może będą stały gdzieś na korytarzu, zagubione, może będą płakać. Podejdźmy do nich i zapytajmy, co się dzieje w ich duszach, w ich sercach, może potrzebują naszej pomocy. Niech to będzie taki pierwszy moment naszej posługi i zarazem otwarcia się na Pana Boga i odpowiedzenia na te dary, które złożył w naszych sercach. Dary Ducha Świętego otrzymujemy właśnie wtedy, kiedy szczerze pragniemy nimi posługiwać. I są nam przymnażane, o ile potrafimy nimi świadomie dzielić się, dawać je. I taką szczególną, wyjątkową przestrzenią, w której powinniśmy świadczyć sobie wzajemnie miłość, jest po pierwsze Kościół, po drugie rodzina. W tej pierwszej przestrzeni, w przestrzeni Kościoła. Z wielkim niepokojem patrzę na to, co dzieje się ostatnio w przestrzeni Kościoła, może właśnie przede wszystkim tej internetowej, ale nie tylko. Z niepokojem na to, jak wiele między nami, katolikami, jest nienawiści, niezrozumienia. Jak łatwo zarzucamy sobie różnego rodzaju odstępstwa, grzechy, słabości. Pamiętam taki moment, kiedy pewnego dnia włączyłem Facebooka i śledziłem tę tablicę, post za postem. Ile tam było złości, ile nienawiści. A przecież niemalże wśród moich znajomych przeważają katolicy. Zarzucamy sobie nawzajem mnóstwo rzeczy. Ten jest od Boga, ten nie pochodzi od Boga. Ten jest prawdziwy, ten jest fałszywy. Ten prowadzi na manowce, a ten prowadzi do dobrego źródła. Ci idą właściwą drogą, ci idą złą drogą. I tak dalej, i tak dalej. Domyślamy się, co może kryć się pod tymi sformułowaniami. I co się wtedy tworzy? Tworzą się podziały. Po pierwsze jest nienawiść, po drugie podziały. I każdy z tych ludzi, którzy starali się dokonywać jakiejś oceny rzeczywistości, w której funkcjonujemy, a bez wątpienia jest to rzeczywistość bardzo trudna, może nieświadomie, ale przyczynia się do tworzenia podziałów. I zwróćmy uwagę, że niestety stajemy się w tym momencie narzędziami szatana. Jemu zależy właśnie na tym, abyśmy się podzielili jako chrześcijanie, żebyśmy się przestali kochać, żebyśmy sobie nie ufali, żebyśmy byli właśnie tacy, że spotykam się tylko w tej grupie i w żadnej innej. Nie interesuje mnie to, co dzieje się gdzieś indziej. Albo na przykład zamykanie się na drugich ludzi, właśnie takie przysłowiowe banowanie siebie nawzajem. Bo on nie myśli tak jak ja, więc go zbanuję. Przerażające i bardzo smutne. I tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj dokonywać oceny, że ktoś robi to może właśnie świadomie czy nieświadomie i czy krzywdzi Kościół, czy nie, ale z pewnością przysługuje się złemu duchowi. Tworzenie podziałów to jest jedna z jego pierwszych, najbardziej skutecznych strategii, strategii niszczenia. Jeżeli chcemy jako chrześcijanie trwać przy Chrystusie i chcemy tworzyć taki Kościół, jaki On tego pragnie, to zamiast dopatrywać się wzajemnie, czy mamy rację, czy też nie, to starajmy się może modlić bardziej za siebie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, starać się jednak zobaczyć dobro, które Pan Bóg zasiewa w naszych sercach. I może nie do końca będzie nam dane rozpoznać, dlaczego ten człowiek idzie taką drogą, a nie inną. Dlaczego ktoś lepiej czuje się na przykład w grupie charyzmatycznej, a inny w grupie na wskroś tradycyjnej. Czemu ktoś się modli koronką, a drugi różańcem. Czemu trzeci śpiewa tak, a czwarty siak. To nie jest istotne. Pewne tajemnice Pan Bóg włożył w naszych sercach, między innymi po to, one są dla nas zakryte, abyśmy bardziej nauczyli się kochać. To nie sztuka kochać tych, którzy są podobni do nas i myślą tak jak my. Sztuką jest kochać drugiego człowieka pomimo jego odmienności. Właśnie zauważmy, jak to jest w rodzinie. To często mówię, szczególnie tam, gdzie są środowiska wielodzietne, jak bardzo te dzieciaki się różnią od siebie, jak my różnimy się od rodzeństwa. Może być tak, że jedno dziecko o 180 stopni jest inne niż jego współbrat czy siostra. Tak samo jest w Kościele. Jest wielką tajemnicą, dlaczego Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje. Ale być może jest to także pewna próba dla nas. Próba miłości. Czy wychodzimy z niej zwycięsko? No niestety zdaje się, że chyba dzisiaj przegrywamy, a zwycięża wtedy zły duch. Trzeba na pewno bardzo się modlić o jedność w Kościele, tak jak o to prosił Pan Jezus. I zróbmy wszystko, żebyśmy jako katolicy, jako ci, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, wyznają zmartwychwstałego, mieli do siebie nawzajem więcej miłości. Może mniej oceniania się, krytykowania, sądzenia, czy jesteśmy od Boga, czy od szatana, ale przede wszystkim patrzmy na siebie jako na braci i jako na siostry. I starajmy się też wychodzić do siebie nawzajem. Może nie tyle oceniać przez pryzmat tego, co ktoś powiedział, napisał, czy jak się zachował w jakiejś tam przestrzeni, gdzie nie byliśmy, ale może starajmy się wychodzić do tych ludzi, aranżować spotkania, tworzyć przestrzeń dialogu i rozmawiać. Spotykać się i rozmawiać, to jest bardzo ważne. Inaczej niestety Pan Jezus nie może się do nas przyznać, bo po prostu Go nie reprezentujemy. To jest taka pierwsza bardzo ważna sprawa. Właśnie, przekazywać sobie wzajemnie miłość w Kościele. Ale zwróćmy uwagę także na kolejną przestrzeń, myślę nie mniej ważną. I jest to właśnie rodzina, przede wszystkim małżeństwo. Tam przede wszystkim możesz okazać się być charyzmatykiem. W jaki sposób? Jesteś charyzmatykiem właśnie wtedy, kiedy po pierwsze modlisz się. Kiedy modlisz się do Boga, żeby świadczył dobro, łaski i Ducha Świętego tym, których kochasz, którzy są ci najbliżsi. Oczywiście, tak jak mówiłem, mamy modlić się za naszych braci i siostry w Kościele, szczególnie tych, których nie rozumiemy, którzy nie podążają tą samą drogą, co my. Ale przede wszystkim Pan Jezus prosi, żebyś modlił się i wstawiał za tymi, którzy są najbliżej Ciebie. Módl się za swojego współmałżonka w pierwszym rzędzie. Niech mężowie modlą się za swoje żony, a żony za swoich mężów. To jest taka pierwsza przestrzeń, aby być charyzmatykiem. Wypraszać u Boga dary Ducha Świętego, szczególnie dar miłości i wszystkie inne. To jest to, czego pragnie od Ciebie Pan Jezus. Popatrz. Tutaj nie ma tego zakazu, że ktoś ci zabroni nakładać ręce na męża czy na żonę. Możesz to zrobić. Możesz położyć te ręce na swoje dziecko. Masz takie prawo. To jest ta właśnie władza rodzicielska albo władza wynikająca z sakramentu małżeństwa. Obyś tylko miał wtedy czyste serce. Obyś był w stanie łaski uświęcającej. Jeśli będziesz w stanie grzechu, to najpierw pojednaj się z Bogiem i później proś o wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego. To jest to, czego dzisiaj bardzo potrzeba, tej wzajemnej modlitwy. Znam wiele wspaniałych świadectw małżonków, którzy zaczęli taką praktykę, zaczęli modlić się dla siebie nawzajem o dary Ducha Świętego. Żona zaczęła regularnie modlić się za męża, zatrzymywała go co jakiś czas, i mówiła: słuchaj, ja się chcę teraz za ciebie pomodlić, czy mogę nałożyć na ciebie ręce? A skoro sprawi ci to przyjemność, proszę cię bardzo, nakładaj sobie te ręce. No i ona te ręce nakłada na niego, kładzie mu na głowę i modli się: Panie Jezu, proszę ciebie o to, co najlepsze dla mojego męża. Ty wiesz, co się dzieje w jego sercu, przemień to jego serce. Ty znasz wszystkie jego blokady, zranienia, jego słabości. Panie Jezu, wejdź w to wszystko, ja tobie to oddaję. Przemieniaj go, uczyń go świętym. To była modlitwa pewnej kobiety, która straciła wiarę w to, że mąż się zmieni, bo bardzo pobłądził. I w bardzo krótkim czasie on się naprawdę zaczął zmieniać. Znam inne przypadki małżeństw, które zaczęły się modlić nad swoimi dziećmi, i tymi zupełnie małymi, i tymi dorastającymi, które, jak rodzice wiedzą, potrafią naprawdę zachodzić za skórę. I ta modlitwa działała, ta modlitwa była skuteczna, pod warunkiem, że była wznoszona do Boga z wiarą i równocześnie, jeśli autentycznie w tych rodzicach było pragnienie oddania swojego dziecka Bogu, oddania życia tego dziecka Bogu, wtedy dzieją się prawdziwe cuda. Rodzina to jest jedna z największych wartości, jaka została nam dana przez Pana Boga. O tym często wspominał święty Jan Paweł II. Rodzina i małżeństwo. Jeśli to się rozleci, jeśli to damy sobie odebrać, jeśli to szatan zniszczy, to wtedy niewiele nas chroni. Zwróćmy uwagę, kiedy patrzymy na zło tego świata, to wydaje nam się, że zostaliśmy przez Boga rzuceni jakby na arenę, gdzie jest dużo dzikich zwierząt i nie wiemy, gdzie się ukryć, bo czujemy się niejako zaszczuci, zbyt słabi, aby to wszystko pokonać, co dopiero rozpoznać, ogarnąć wzrokiem. Ale jednak Pan Bóg daje nam bardzo konkretną ochronę. Coś, co sprawi, że jesteśmy w stanie przejść przez życie szczęśliwi, radośni, rozwijając te wszystkie dary, które zostały nam dane przez Pana Boga. I bez wątpienia możemy mówić o takich dwóch ochronach, które otrzymujemy od Pana Boga. Pierwsza to są sakramenty, sakramenty święte. Człowiek, który regularnie przystępuje do sakramentów, naprawdę nie ma się o co lękać. Jest pod specjalną Bożą ochroną. Wpuszcza w swoje życie Jezusa Chrystusa. A jeżeli jesteśmy z Chrystusem, cóż przeciwko nam? A więc nie dajmy sobie odbierać sakramentów. Można świadczyć sobie dobro na różne sposoby, ale tym największym dobrem, jakie możemy otrzymać na ziemi, są sakramenty, bo to jest coś, co otrzymujemy od samego Chrystusa. To jest sam Jezus Chrystus. I druga ochrona, to jest właśnie rodzina. Pan Jezus każdemu człowiekowi dał rodzinę. I właśnie to jest taka przestrzeń specjalnej ochrony. Takie dziecko otrzymuje rodziców, ich miłość, i w ten sposób może się rozwijać w sprzyjającym środowisku. Oczywiście ktoś powie, że idealizują, że właśnie on tego nie doświadczył, on tego nie otrzymał, był porzucony. O tej miłości nie może nic powiedzieć pozytywnego, bo jej po prostu nie było. Ta rodzina się rozpadła i to jest wielkie zło. Ale właśnie wy, którzy tutaj jesteście na tym forum, którzy oglądacie to nagranie, myślę, że dobrze rozumiecie, że wy możecie mieć wpływ na tych wszystkich, którzy są w waszych rodzinach. Być może w waszych domach nie jest dobrze, być może te rodziny są podzielone, brakuje w nich miłości. Ale zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby to wszystko scalić, aby na nowo zaprosić w tę przestrzeń Jezusa Chrystusa. Małżonkowie, naprawdę starajcie się coraz mocniej kochać siebie nawzajem. Coraz bardziej prosić Boga o tę miłość. To jest taka sprawa, która nieustannie mnie zadziwia, że miłość jest naprawdę darem pochodzącym od Pana Boga. To nie jest coś, co wychodzi z nas samych, co możemy powiedzieć, że po prostu przychodzi nam łatwo. To jest sprawa, którą po prostu trzeba sobie wymodlić i o którą trzeba codziennie się modlić. Bo jeżeli przestaniemy prosić o miłość, o ten najważniejszy dar, to wtedy zostajemy my sami, czyli nasza pustka, nasza grzeszność, nasze słabości. Pan Jezus przyjdzie nam na pomoc w nawet najtrudniejszej sytuacji małżeńskiej czy rodzinnej, pod warunkiem, że będziemy o to codziennie się modlić. Szatan dzisiaj bardzo atakuje małżeństwa, szatan bardzo atakuje rodzinę. Robi wszystko, żeby nie było o czym rozmawiać. Zabiera wam czas, daje wam tematy zastępcze, robi wszystko, żeby odwrócić waszą uwagę od siebie nawzajem, albo żeby tworzyć takie plastikowe rodziny, namiastki rodzin. Ale to nie jest prawdziwa rodzina, bo prawdziwa rodzina to jest właśnie wtedy, kiedy drugi człowiek jest obok, kiedy jest wzajemne zrozumienie, kiedy jest jedność, jedność serc, jedność ducha. Ale o to trzeba walczyć. I tu kolejna, trzecia bardzo ważna rzecz. Potrzeba dzisiaj oczyszczać tą przestrzeń, która jest wokół nas, wyciszać ją. Jeśli będziemy żyć w hałasie, w materializmie, jeśli będziemy starali się przede wszystkim zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby mieć więcej, żeby mieć wygodniej, to wtedy łatwo stracimy z naszych oczu drugiego człowieka, nawet tego, który jest nam najbliższy. I to jest właśnie ta wielka pułapka, którą zastawia na nas zły duch. A więc potrzeba wyciszenia, wyciszenia serca, wyciszenia emocji, żeby umieć sobie przebaczyć nawzajem. Zwróćmy uwagę, jak wielu ludzi dzisiaj przychodzi do księży, szczególnie egzorcystów, ale nie tylko, i mówi: proszę księdza, ja jestem opętany, proszę księdza, jestem zniewolony, ja mam wielkie problemy, ja potrzebuję modlitwy, bo na przykład jestem dręczony, bo są na mnie jakieś choroby, nie jestem szczęśliwy, jestem smutny. I czy tam naprawdę potrzeba egzorcysty, rytuału? Nie. Wystarczy tylko przekonać te osoby i poprowadzić w modlitwie przebaczenia. W modlitwie, by przebaczyła wszystkie zranienia, które na tę osobę przyszły. Aby potrafiła z serca wybaczyć wszelkie gwałty, które otrzymała, psychiczne, duchowe, nieraz niestety bardzo często także fizyczne, od najbliższych członków swojej rodziny. Trzeba taką osobę poprowadzić w kierunku modlitwy przebaczenia za wszystko zło, co otrzymała od innych, ale także, żeby potrafiła przebaczyć sobie samej. I po takiej właśnie modlitwie dzieją się prawdziwe cuda. Wraca radość i pokój. Ale dzieje się to właśnie wtedy, kiedy potrafimy z serca poprosić o ten dar miłości i przebaczenia. I dzieje się to właśnie wtedy, kiedy w naszym sercu zaczyna gościć prawdziwa cisza. A więc starajmy się tworzyć wokół siebie przestrzenie ciszy. Może trzeba wyłączyć ten telewizor, te wszystkie grajki i tak dalej, komórki, które trąbią i nieustannie odwracają naszą uwagę. Warto wychodzić w przestrzenie ciszy. Coraz większą popularnością cieszą się różnego rodzaju rekolekcje, dni skupienia dla małżonków, dla rodzin. I to są też przestrzenie prawdziwego uzdrowienia. Że nieraz wystarczy małżonkom dosłownie 24 godziny tylko dla Pana Boga, kiedy ta komórka jest wyłączona, kiedy mają przed sobą Najświętszy Sakrament, ciszę kapłana posługującego w konfesjonale i dzieją się prawdziwe cuda. Nie trzeba jeździć na żadne terapie, nie trzeba jeździć po całym świecie za różnymi kapłanami, egzorcystami i tak dalej, bo wystarczy sam Jezus Chrystus i trochę ciszy. I proszę was, abyście starali się szukać tych przestrzeni ciszy wokół siebie. Zobaczycie, jak wiele zmieni się w waszych małżeństwach i w waszych rodzinach. I proszę was, abyście zwrócili uwagę na Maryję. Ona naprawdę nam została dana jako pomoc, abyśmy jak najlepiej realizowali swoje życiowe powołanie, abyśmy jak najkrótszą drogą dostali się do nieba. Ufajmy jej. Ufajmy zapewnieniom, które złożyła już dawno, ponad 100 lat temu, nam, Polakom, w Giedrzwałdzie. Właśnie niedawno, kilka dni temu, miałem okazję tam być z pielgrzymką parafialną. I po raz kolejny miałem okazję zadziwić się prostotą słów, które Maria skierowała do każdego z nas, przede wszystkim do polskich rodzin i małżeństw. Pierwsze to było to, jak się przedstawiła. Jestem Najświętsza Maria, Panna niepokalanie poczęta, a więc wolna od grzechów. Popatrzmy, jak wygląda ta sprawa w naszych sercach. Jakże często jest zgoda i przyzwolenie na grzechy i mówimy: o, nic się nie dzieje, o tam w grzechu ciężkim można żyć, przecież Pan Bóg mnie kocha, jakoś sobie ze mną poradzi, takiego mnie stworzył i tak dalej. Jak łatwo przyzwalamy na grzech, na zło i na słabości, zapominając, że to jest niestety bardzo konkretne zniewolenie. Że dopóki żyjemy w tym grzechu, nie jesteśmy w stanie doświadczyć obecności Boga i Jego łask. Możemy modlić się i upraszać o wiele różnych spraw dla nas potrzebnych, ale dopóki jest w nas ten grzech, jesteśmy zniewoleni, czyli jakby taka była nad nami jakaś taka nadbudowa, która nie pozwala się przedzierać Bożej łasce. A często tam, gdzie jest to zniewolenie wewnętrzne, zaczyna przychodzić zniewolenie zewnętrzne, a więc właśnie zniewolenie materializmem, nałogami i tak dalej. I już wtedy można mówić o rozbiciu rodzin, rozbiciu małżeństw. A więc Matka Boża przedstawia się nam jako ta, która jest całkowicie wolna od grzechów i równocześnie w tej swojej wspaniałej czystości, czystości serca, ciała, ducha, prosi, abyśmy starali się iść tą drogą umiłowania czystego serca, jaką ona szła. Drogą braku przyzwolenia na nawet najmniejsze zło, grzechy. Jeśli takie są, natychmiast trzeba iść do konfesjonału, zrywać z tym. Trzeba bardzo konkretnych postanowień. Bardzo trudne słowa wypowiadała Maryja w Giedrzwałdzie i stawiała nieraz wymagania, które musiały na tych ludziach robić ogromne wrażenie. Kiedy na przykład ktoś zapytał, jaki będzie los pewnych pijaków z tej miejscowości, Maria powiedziała smutno, oni będą ukarani. Kiedy te dwie dziewczynki, którym objawiła się Matka Boża, zapytały, jaki będzie los dziewcząt, które się źle prowadzą w tej miejscowości, Maria powiedziała smutno, one będą ukarane. Właśnie, Matka Boża tego nie chce. Teraz ma być czas łaski, czas miłosierdzia, ale potrzeba zerwania z grzechami. Druga rzecz, o której mówiła Maria, odmawiajcie codziennie różaniec. I te dzieci zadawały rozmaite pytania. Czy jakiś wujek się nawróci? Tak, jeśli będziecie za niego codziennie się modlić na różańcu. Czy kościoły zostaną nam zwrócone, czy powrócą księża? Maria odpowiada, tak, pod warunkiem, że codziennie będziecie modlić się na różańcu. Praktycznie o cokolwiek te dzieci nie zapytały, Maria mówiła jedno. Proszę, odmawiajcie codziennie różaniec. Wszystkie wasze problemy mogą zniknąć. Ja mogę przyjść z pomocą pod warunkiem, że będziecie codziennie odmawiać różaniec. Jest wspaniałe, że tak wielu ludzi dzisiaj naprawdę z serca odmawia ten różaniec, podejmuje różnego rodzaju modlitwy, na przykład nowenny pompejańskie w różnych sprawach i doświadczają prawdziwych łask. Rodziny się zmieniają, historie się zmieniają pod wpływem tej modlitwy. Dlatego potrzeba, żeby w tę modlitwę zaangażowało się jak najwięcej ludzi. Wspaniałe wydarzenie, różaniec u granic, jak bardzo potrzebne, aby było powtarzane, ale właśnie w ramach granic domostw, rodzin, małżeństw, żeby to nie była tylko jednorazowa akcja raz w roku, ale żeby to była nasza codzienność i wtedy naprawdę zło nie będzie miało do nas dostępu. Ilu rodziców się martwi o swoje pociechy, o dzieci, myśląc, co będzie w przyszłości? Jakże często spotykam się z takimi rodzicami, kiedy bywam zapraszany na różnego rodzaju konferencje, prelekcje dla rodziców i mówię o tych różnych zagrożeniach, które dotykają dzieci. I widzę ich prawdziwe, szczere zmartwienie. I jestem w stanie odpowiedzieć szczerze to, co powiedziała Matka Boża do dzieci w Giedrzwałdzie. Nie macie się o co martwić. Wasze dzieci zostaną ochronione, ustrzeżone pod warunkiem, że będziecie codziennie się za nie modlić na różańcu, modlić się za nie i za samych siebie. To jest coś bardzo ważnego. Konkretna broń, osłona, którą otrzymujemy z samego nieba, przez którą Bóg pragnie nam pomagać. I trzecia sprawa, którą powiedziała Maryja. Pamiętajcie, ja zawsze będę z wami. Właśnie, Matka Boża ani na chwilę nas nie opuszcza. Ona prawdziwie jest obecna tam, gdzie mieszkamy, w naszych domach, w naszych rodzinach. Cieszy się razem z nami, ale także niestety często smuci się, kiedy widzi zło obecne w naszym życiu, niezgodę, brak przebaczenia, nasze zamknięcie na siebie nawzajem, a nieraz nawet płacze. Nie zasmucajmy Maryi. Ale przede wszystkim radujmy się tym, że ona naprawdę jest przy nas obecna, bo przecież ona na serio wzięła słowa, które wypowiedział do niej Chrystus, jej Syn, kiedy wskazał jej Jana i powiedział: oto Syn Twój. A Janowi powiedział: oto Matka Twoja. W osobie Jana Jezus powierzył Maryi całą ludzkość. Ciebie, mnie, nasze rodziny, wasze małżeństwa. Maryja bardzo na serio bierze słowa swojego Syna. I Maryja bardzo na serio bierze Twoje słowa, kiedy modlisz się do niej i prosisz ją o pomoc. Ona naprawdę jest przy Tobie i szatan ucieka tam, gdzie jest Maryja. Ale starajmy się o tym pamiętać, że ona przy nas jest i równocześnie chce być tą, która będzie naszą królową. A królowej trzeba słuchać. Królową trzeba szanować. Ona musi być w bardzo ważnym miejscu naszego życia. Oby Maryja nie tylko była taką, w cudzysłowie, nieładnie powiem, maskotką, do której czasami się zwracamy, szczególnie wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy. Niech ona rzeczywiście będzie naszą prawdziwą matką i królową. I na koniec bardzo cieszę się, że tak wielu ludzi podejmuje modlitwę oddania się Matki Bożej, Matce Bożej w niewoli. I tak nawet dzisiaj z kimś dyskutowałem na ten temat, kto mówił, że to słowo nie pasuje do dzisiejszych czasów, bo ta niewola to się nam źle kojarzy. Że może by tutaj jakieś inne słowo zaproponować, może dziecięctwo albo tak dalej. Ale jednak, kiedy temu się przyjrzeć, to jednak jest to genialne słowo. Oddać się w niewolę Maryi. Dlaczego ono jest ważne? Bo ono ma być znakiem dla nas, dla ludzi XXI wieku, którzy mają problem z podporządkowaniem się. Bo kim jest niewolnik? Niewolnik to jest ten, kto pełni wolę swojego króla, temu, komu się podporządkował. A my mamy problem z tym, żeby pełnić tę wolę, bo chcemy pełnić swoją wolę. Mówimy: bądź wola moja do Boga, a nie bądź wola Twoja. Jakże trudno dzisiaj ludziom przychodzi powtórzyć: bądź wola Twoja, mówiąc do Boga, modląc się do Niego codziennie. Jakże często mówimy to bezmyślnie. I pamiętajmy, ilekroć mówimy: bądź wola moja, niestety, ale naśladujemy złe duchy. To był właśnie grzech upadłych aniołów, które powiedziały: bądź wola moja. Od tej pory mamy mówić do Jezusa Chrystusa: bądź wola Twoja. W mojej rodzinie, w małżeństwie, w moim powołaniu, w miejscu pracy, w moim narodzie, bądź wola Twoja, Jezu Chryste, Boże Ojcze, Maryjo Królowo nasza. Amen. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo proszę o modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.